To my.
Tak, jesteśmy.
Marcin Wolski.
I Wiktor Świetlik.
Dzień dobry, kłaniamy się. Marcinie, zastanawiam się, czy lekko, czy ciężko zacząć. Możesz wybrać.
Wiesz co, zwykle powinniśmy zacząć tak z grubej ruli, a potem już cały czas te napięcie powinno rosnąć. Żeby... Patent w Hitchcocka.
No dobra, ja powiem szczerze, że wszystkie tematy są dzisiaj hitchcockowskie, ale pierwszy taki z perspektywy państwa, doktor ze Szpitala Południowego, kierujący SOR-em, ale bez specjalizacji i niespecjalnie namiętnie tam bywający, bo zajęty partyjnymi obowiązkami. Wedle papierów 330 coś godzin w ciągu miesiąca pracy. No i jedynie bańka 600 w ciągu roku.
No, pracowity człowiek, można powiedzieć.
Zaczęło to chodzić. Muszę powiedzieć, że przebiło to bańkę medialną, co jest chyba problemem dla tej władzy, ponieważ jest to i tam w Polsatach, nie Polsatach i tak dalej. Oczywiście nie ma tego w telewizji publicznej czy w mediach publicznych, ale gdzie indziej jest. Może i nawet TVN-ie się zająknęli. Czy to story może jakoś zaszkodzić poważnie tej władzy? Kanał Zero chyba będzie przy tym gmerał dużo. Już gmera i będzie gmerał.
Wiesz, Kanał Zero ma swoje własne kłopoty, ponieważ widać, że skarbówka nie odpuści za ostatni blusk pana Stanowskiego, więc Kanał Zero może mieć kłopoty. Aczkolwiek oczywiście to jest smaczny temat. Wiesz, podejrzewam, że gdyby dobrze poskrobać, to takich kominiarzy można w różnych miejscach znaleźć. Tu jest oczywiście wyjątkowo paskudne, bo się to łączy z wątkiem politycznym. Bo wiesz co, ja z doświadczenia wiem, że bywają takie mrówy, które na przykład w telewizji była taka kategoria wydawców, który na przykład był równocześnie na pięciu planach. On niewiele zarabiał, ale w sumie jak to mu się zsypało, to więcej niż aktor pierwszej kategorii.
Też były w telewizji inne postaci i to od lat. Mhm. Nie wiem, czy to za ostatnich czasów jeszcze tacy byli zawodnicy, ale przez lata były martwe etaty w telewizji.
A, to byli
znani ludzie, którzy, znaczy znani, nieznani, nagle okazywało się, że ktoś tam nie przychodził przez 10 lat, ale miał swój mały etacik.
Wiem, w którą stronę ciągniesz, ale
nie zmierzam do żadnego konkretnego nazwiska. Widzisz, od razu ci ktoś przyszedł do głowy. Ja o nikim nie myślałem konkretnym. Ale wiem, że takie martwe dusze były w mediach publicznych. Były i są w spółkach Skarbu Państwa. Rozmaici doradcy. Do tego firmy obsługujące, które nic nie robią, albo wysyłają jednostronicowy raport i biorą tam powiedzmy po kilkaset tysięcy miesięcznie. No, widzieliśmy, jak mniej więcej na tym wyglądał dorobek pana Sienkiewicza swojego czasu.
Ale ja ci powiem, bo zadałeś pytanie.
Bo powiedziałeś o tych mrówach. To rzeczywiście jest takie mrowisko, które obrasta tą sferę państwową i tam są największe pieniądze.
Tak, gorzej wiesz, gdyby to był jakiś rzeczywiście wyjątkowy specjalista, to by się może udało przepchnąć. Natomiast w momencie, kiedy to robi...
Powiedz jeszcze, że dobry transplantolog w dzisiejszych czasach tyle zarabia.
Tak, ale to jest człowiek bez specjalizacji z tego, co się orientuje, a dodatkowo jeszcze funkcjonariusz określonej partii. Ale zmartwię cię, to nie zaszkodzi. Słuchaj, gorsze już się chciałem powiedzieć kaczkę, to może na tę gęś lały rzeczy, a ona dalej sucha, więc tu bym nie upatrywał jakiejś cudownej zmiany trendów.
Czyli, że ludzie to akceptują, władza kradnie, bo jej się należy, bo jest władzą.
Tak, co więcej ta władza, bo weź pod uwagę, że gdyby to kradła inna władza, ta druga, która już nie jest w tej chwili władzą, to ci nie, bo ci są porządni z natury i jak się trafi czarna owca, to trzeba tę czarną owcę zagonić na śmierć. Natomiast ci niczego po nich nie oczekiwano, w związku z tym każda tego rodzaju afera, postarali się, więc ja bym na tym specjalnie nie budował. Ale powiem ci, że jeżeli ta władza się może poślizgnąć, to chyba, czy ja mogę przejść do drugiego tematu przez ciebie ulubionego?
No dobrze, bo
chcę powiedzieć, że ta władza się prędzej poślizgnie na tym, na czym ty się znasz najlepiej, czyli na represjach w stosunku do dziennikarzy.
Wszyscy się trochę na tym znamy. Nie wiem, czy ja się znam najlepiej, rzeczywiście zajmowałem
się... zajmowałem
się
w centrum monitoringu.
Z 7 lat to trwało. I Leszek Raskowski był bodajże przez jakiś tam chwilę moim klientem również w tym czasie.
Czyli recydywista.
Zresztą ja dzisiaj rozmawiałem też jednym z adwokatów, zresztą chyba żadna tajemnica, z Arturem Wdowczykiem, znanym państwu i tobie. I on, Artur mi przypominał, jak bronił Leszka Kraskowskiego z 20 lat temu, czy 18, w dzienniku jeszcze. Mm-hmm. To były no też sprawy związane z jakimiś poważnymi, a już wiem, z tą aferą seksualną w samoobronie. To on o tym pisał, o tych tam
no
wszystkich.
No i czyli prawdziwy dziennikarz ślepczy, znaczy, w odróżnieniu od tego lekarza ma specjalizację.
Znaczy, to może najpierw o samym Leszku Chrzaskowskim, bo to nie jest bez znaczenia. On się w pewnym momencie gdzieś dziwnie zaplątał, mam wrażenie, w jakieś obszary bliskie Romanowi Giertychowi. Gdzieś tam występował na podcaście z Pińskim, jakiś był taki dość dziwny rzeczy pisał. Nie chodzi mi o to, że atakował pisowców czy prawicowych dziennikarzy. Każdy na Boga ma prawo to robić. Nie są to święte krowy. Natomiast no oprócz tego część z jego wypowiedzi wyglądała na taką trochę niestabilną. Co nie zmienia faktu, że w miarę wszyscy są zgodni, którzy go znają, dziennikarze. Leszek Kraskowski bardzo dobrze czyta dokumenty. To jest no, kwestia doświadczenia i zdolności dziennikarskiej i bardzo wielu dziennikarzy tego nie ma. Ludzie czytają, szczególnie dzisiaj, kiedy...
Po łebkach.
Inaczej, nie rozumieją. Kiedy są w IPN-ie, kiedy dostają dokumenty prokuratorskie, kiedy dostają dokumenty ze śledztwa, to trzeba to umieć przeczytać, żeby odrzucić ważne i nieważne. To, co jest sugestią, a to, co
ten,
jest prawdą.
Ten metajęzyk przegryźć.
Tak, a inaczej to taki Czuchnowski wychodzi, tak? A jeżeli ktoś, czy tam Piński, a jeżeli no, żeby to dobrze było, to trzeba potrafić czytać te papiery. I Kraskowski jest jednym z tych ludzi, którzy bardzo dobrze potrafią czytać papiery, bez względu na swoje takie dziwne w pewnym momencie, wydaje się, że emocjonalne rozchwiania, rozmaite tam wpisy emocjonalne i tak dalej. No, każdemu się to może zdarzyć.
Ale skoro przywołałeś Czuchnowskiego, to ja sobie nie odmówię przyjemności, ponieważ właśnie Czuchnowski jest dowodem, że powstała jakaś koalicja dziennikarska ponad podziałami. Czuchnowski napisał nawet list otwarty. Słuchaj, bo przybyła zadziwiająca, wiesz, wspólnota Gazety Polskiej Gazety Wyborczej, kurczę. Ale ja jestem dziennikarzy polskiej presy.
Ale widzisz, ja jestem ostrożny. Ja jestem ostrożny, bo co napisał, co twierdził Czuchnowski? Że on w ramach Solidarności Dziennikarskiej to proponuje zamienić Kraskowskiemu areszt wydobywczy, czy areszt, który jest takim bardzo ostrym, najpoważniejszym środkiem zapobiegawczym, który powinien być stosowany, jak wiemy, w wyjątkowych przypadkach, czyli generalnie rzecz biorąc wobec wszystkich przeciwników Platformy Obywatelskiej, no ale nie wobec dziennikarzy, bo to trochę głupio, szczególnie tych, których Czuchnowski zna osobiście, na inny środek zapobiegawczy. Czyli na przykład mógłby to być areszt domowy, sobie wyobrażam.
Bransoletka na nodze.
Albo bransoletka na nodze. A ja uważam, że Kraskowski nie powinien mieć ani aresztu domowego, ani bransoletki na nodze. Bransoletki na rękach i nogach powinni mieć ludzie, którzy przeprowadzili jakiegoś rodzaju prowokację. Być może wykorzystując pewne słabości Kraskowskiego. Ale ktoś, wedle przynajmniej tej wiedzy, którą dzisiaj mamy, ktoś wysłał maila w momencie świeżo utworzonej skrzynki do komendanta, grożąc mu. Ktoś ścigał Kraskowskiego w ten sposób,
że... Powiedz mi, czyli jest jasne, że to nie Kraskowski wysłał tego maila?
No nie, tego nie wiemy na pewno, ale Marcin, no jeżeli chciałbyś wysłać komendantowi komukolwiek pogróżki pod swoim imieniem i nazwiskiem, to zakładałbyś nowy adres ku temu?
No nie, raczej nie...
Tak. A więc właśnie. Więc tam jest strasznie dużo tych elementów, które źle wskazują na... pokazują, że jacyś inni ludzie powinni mieć bransoletki na rękach. Włącznie z traktowaniem Kraskowskiego w areszcie, włącznie z czasem, za jakim trwał, zanim dotarł do niego adwokat i tak dalej. Wszystko to wskazuje, że była to prowokacja zmierzona na to, żeby nastraszyć innych ludzi, takich jak Kraskowski, żeby Kraskowskiego ukarać za zajmowanie się Giertychem, żeby z Kraskowskiego wydobyć i z jego domu. I to jest moim zdaniem najważniejsze.
Samo oskarżenie.
Nie. To z informatorów. Kto donosił w sprawie Polnordu. A z tymi ludźmi, jeżeli załóżmy, to jest jakiś księgowy z Polnordu, to już może nie rozmawiać prokurator, tylko pan Foka. Po prostu, no, człowiek był, człowieka nie ma. No, tak, no zdarza
albo,
się, tak?
Albo czasem ludzie, seryjny jest samobójca.
Czasem ktoś wyjdzie z chałupy i się nie znajdzie. No,
tak,
albo nagle mu się pojawi depresja, która była do tej pory bezobjawowa i się powiesi.
Dobrze, ale tak czy owak, powiem ci szczerze, mimo wszystko broniłbym w tym wypadku Czuchnowskiego, bo każdy, kto stwierdza, że to nie jest w porządku, a nie przyłącza się do nagonki, to już jest dobrze.
Dobra, niech będzie. Nie chcę mówić długo o Czuchnowskim. Ja się jakby zgadzam. Natomiast, bo ty stawiasz, rozumiem, że tezę, że ta sprawa będzie miała, że ona jakby przebija no taką skorupę tylko tego oburzenia prawicowych mediów.
Tak, to jest dla mnie bardzo istotne, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno, ponieważ już bez nazwisk chodzi o to, że sam to powiedziałeś, sam pomysł, żeby wsadzać do aresztu wydobywczego kogoś, kto się do tego, nawet zakładając, że to są narządy prawdziwe, nie kwalifikuje, no bo czemu służy w ogóle areszt? Temu, żeby księgowy nie palił akt, które dotyczą jego przestępczej działalności. Gangster nie zastraszał kolegów. I są powody, dla których istnieje ta instytucja. Natomiast co zmienia poza osobistą represją i przestraszeniem kolegów to, że człowiek jest w areszcie? Przecież nowych przestępstw nie popełni.
No nie,
drugiego pistoletu gazowego sobie nie kupi.
A nie, no właśnie, no nie, no bo to ta kwalifikacja, rozumiem, jest taka, że Kraskowski jest śmiertelnie niebezpieczny. I to jest co...
Śmiertelnie niebezpieczny, ponieważ ktoś podszywający się pod niego wysyła list z pogróżkami. No przepraszam cię bardzo, gdyby go złapali już z prawdziwym kałachem w przedpokoju u komendanta policji, no to jest niebezpieczny. Ale to, ale że widzisz, jedna baba drugiej babie...
Ale widzisz, moim zdaniem jeszcze trzeba czytać trochę elementów tej prowokacji. Mhm. I teraz poszlaki. Na X-ie w momencie, kiedy ktokolwiek pisał, to zwróciłem uwagę na to, tak, ja pod moimi wpisami, ale też na przykład Agnieszka Romaszewska, tak, parę innych osób zauważyło, zaroiło się od anonimowych kont, typowo działających w takich sytuacjach, których posiadacze przekazywali te same informacje, czy jechali tym samym przekazem. I to między innymi było, że przecież to nieprawda, Kraskowski groził bronią komendantowi. Uzbrojony świr chciał zastrzelić komendanta. To był niedoszły morderca. Dobrze, że siedzi, wszyscy jesteśmy bezpieczni. Czyli farma troli Romana Giertycha prawdopodobnie dostała z miejsca przekaz. W momencie praktycznie zatrzymania Kraskowskiego, na Trzaskowskiego jeszcze przyjdzie czas, dostała instrukcję, co robić i co pisać, jaki przekaz pod każdym z tych wpisów siać, tak? Że to nie jest, że to nie było tak, że właśnie ktoś wysłał tego maila w czasie, kiedy Kraskowski był gdzie indziej, że pistolet miał w ogóle gazowy albo nawet hukowy, tak? Tylko nie, no facet jechał z samochodem, w samochodzie miał pełno amunicji, pełno magazynków, jechał odstrzelić komendanta i to jest część, i to jest świadomość dużej części Polski, tej, która w ogóle słyszała o tej sprawie, bo o tej sprawie słyszała zdecydowana mniejsza część Polski, zaraz do tego dojdę.
Ale ja ci wejdę w słowo. W praworządnym państwie to cała siła aparatu ścigania powinna być zwrócona na tych troli. Oni już powinni... Areszt wydobywczy jest dla nich przewidziany. To ich powinno się złapać, doprowadzić i tak długo trzymać, kiedy powiedzieliby, tak kazał nam to Roman Giertych.
Ale skoro mecenas nie w areszcie, to trudno, żeby jego trole były.
No nie, ale przepraszam bardzo, czasami się
najbardziej chronieni
ludzie... Czasami się aresztuje cyglów mafia, a potem się proponuje ugodę, żeby zdradzili tego głównego, który teoretycznie ma czyste ręce.
Ale to Siemoniak czy Kierwiński mają aresztować troli Giertycha?
Ja nie wiem kto. To wiesz.
To musi się troszkę pozmieniać. Ja myślę, że...
No tego kiedyś dojdzie. No.
Zobaczymy jak będzie, ale myślę, mam nadzieję, bo jeżeli, jak sobie wyobrażam taką opcję, która dojdzie do władzy, to nie do końca jestem przekonany, czy to sprzątanie po platformie będzie. Czy nie będzie bardziej nastawienia na konsumpcję fruktów władzy, ewentualnie jakieś reformy też kraju, ale no powiedzmy sobie szczerze, że dwóch ludzi, którzy wyobrażam sobie, że mogliby to tak naprawdę robić, to są Ziobro albo Kamiński. Tak? Mm-hmm. Cała reszta nie będzie zainteresowana. Może trochę to właśnie środowisko suwerennej Polski. Natomiast ja mam nadzieję, że bez względu, czy to będzie Mateusz Morawiecki, czy to będzie jakiś...
Czy Czarnek.
Czarnek. Czy to będzie to jakiś...
Też odnotujmy, że był, że miał podejrzany wypadek drogowy.
Czy to będzie Krzysztof Bosak, który tym bardziej nie będzie tym zainteresowany, tak, z Mencenem. To, że elektorat i ludzie wywrą na nich taką presję, że przynajmniej te historie związane z Giertychem, związane z farmą troli, związane z Polnordem, związane z wejściami do tych poszczególnych instytucji i zamachem, próbą zamachu, czy przeprowadzanym stopniowym, takim pełzającym zamachem stanu przez Donalda Tuska, że te sprawy będą osądzone. No ale to, tak jak mówię, to zależy od presji społecznej.
Mi się wydaje, że wiesz co, instynkt samozachowawczy nakazuje, żeby zostały osądzone, ponieważ ponieważ to jeżeli nawet się uda przejąć władzę, to to władzę przejmą na krótko, ponieważ tamci się ludzie po roku już zapomną. Będą nowe sprawy, nowe afery. Nie. Jeżeli w ciągu pierwszego tygodnia ci wszyscy ludzie nie znajdą się pod kluczem, to po co brać władzę? Po prostu, zresztą powiem ci szczerze, również w interesie potencjalnego koalicjanta będzie oczyszczenie tej sprawy, ponieważ do nich też się zabierają.
Ale jeszcze wrócę na chwilę do tej historii z Kwiatkowskim związanej, bo ty postawiłeś tezę, że to będzie takie, to spowoduje jakąś zmianę. No ja mam bardzo poważne wątpliwości. Sprawa jest śmiertelnie niebezpieczna dla władzy i ona to czuje i wiem to z jednej przyczyny. Widzę, że doszło do tego, co się działo w sprawie Merche i Gajewskiej.
Tak.
Czyli wtedy, kiedy pamiętasz, ten tatuś tam, tatuś pani posłanki i pani minister wtedy, tak, który jest, ma brata gangusa, tam kogoś zabili, zakopali, pieniądze podzielili. Wiceminister sprawiedliwości, jej mąż, nie wpisana do świadczenia chałupa od tego teścia bandziora i tak dalej, tak. Więc to było bardzo niebezpieczne dla układu władzy i to się wtedy udało zrobić. Całkowicie zamknięto to w bańce mediów prawicowych.
Podobnie jak skandal Kotlinie Kłodzkiej.
Też, ale to się przez taką swoją potencjał takiej memiczności przebiło trochę przez społecznościówkę i tak dalej. To już, natomiast o tamtym po prostu większość Polski nie wie i w tym przypadku tak samo to działa. No po prostu przekonywani są wydawcy na poziomie zarządów, duzi komercyjni wydawcy i wszyscy poza tymi, z którymi i tak oni nie mają kontaktów. Czyli poza tymi kilkoma mediami prawicowymi, wydawcy są przekonywani na poziomie zarządów, że no słuchajcie, tego nie ruszajcie, to jest taka śmierdząca sprawa, tutaj jest drugie dno, a do tego, no wiecie, reklamodawcy będą się na to patrzeć, reklamodawcy, czyli spółki Skarbu Państwa. No do tego służby i tak dalej. No i moim zdaniem w ten sposób zadziałano w tej sprawie. Wiem na pewno, że w ten sposób działano w sprawie Merchy i Gajewskiej, więc sądzę, że no generalnie rzecz biorąc, tak się dzieje wtedy, kiedy afery w poważny sposób wykazują mafijność państwa.
Dobrze, ale ja ci odpowiem nadzieją. Moja nadzieja, że jednak to się nie rozejdzie po kościach, wynika ze środowiska, które zostało zaatakowane, o którym możemy dużo mówić krytycznie, ale istnieją pewne elementy no, takiej świadomości zbiorowej. Poza tym temu środowisku, nawet jeżeli cynicznie w części ich postępuje inaczej, pewnych rzeczy się nie wmówi. Moim zdaniem wszystkie tamte inne sprawy grzeją jako sensacja, ale są potwornie odległy od tych, którzy się zajmują na co dzień informacją. Weź pod uwagę, że jakie tematy naprawdę są niebezpieczne. To właśnie, kiedy ruszono interesy młodych, kiedy uruchomiono akta, czy usiłowano przeprowadzić. Moim zdaniem potencjał w tej aferze jest dużo większy niż w tych pozostałych, no, które są ciekawostkowe.
No ale czemu? Jest jakaś spółka wielka państwowa, jacyś adwokaci, jakiś bandziory, którzy mają wyprowadzać z nich pieniądze, jakiś dziennikarz, który się tym zajmuje. No bo akta to ludzie się bali, że im Platforma, czy tam establishment europejski ocenzuruje internet. A czego się mają? Nie odczuwają solidarności z Leszkiem Kraskowskim.
Nie odczuwają obawy o wolność słowa, że człowiek za...
Wolność, moim zdaniem wolność słowa taka medialna, prasowa i tak dalej, to w ogóle dla ludzi to jest na końcu końców. VAT na warzywa podwyższony albo obniżony, no, byłby tak ważniejszy niż wolność słowa.
Aczkolwiek... czyli a propos VAT na warzywa, czyli bardziej grzejąca jest sprawa, którą rozbuchał Stanowski, czyli ta baba głupia, że cytuję pana, która naliczyła VAT od tej nieszczęsnej pizzy.
Tak, ale baba, która naliczyła, ja się nie dziwię, że poszedł ten tak ostry atak na Stanowskiego, ponieważ to
zabolało.
Ponieważ trzeba było coś z tym zrobić. Historia z tym VAT-em i rozdmuchanie tego przez Stanowskiego, to też stanowiło bardzo duże zagrożenie dla władzy. No bo to pokazywało, że ci liberałowie, ta przyjazna ludziom władza, tak naprawdę, że tam jest domiar, tak? Że wyrusza towarzystwo, wyruszają zastępy i mają dowieść. I mają dowieść i po prostu jak na ciebie wsiądą, to będą ciebie tak długo tam męczyć, aż wymuszą na tobie jakieś kary, tak? Aż coś znajdą. I tak było w przypadku tej pizzy. No i ja sądzę, że to to jest takie coś, co każdy mógł poczuć i dlatego przeprowadzono kontrakcję ataku na Stanowskiego, który oczywiście i tak jest postrzegany jako śmiertelne zagrożenie przez ten układ władzy, bo przebija bańkę właśnie. Mm-hmm. W związku z tym wyprowadzono ten szczerze mówiąc, żenująca postać, bo to jest naprawdę żenujący typ Tomasz Czelikowski, który tam nie poszedł do Stanowskiego, bo tak się tym przejął. Siedzi z bandą aborcjonistów, po prostu ekipy, która ma kumpli w Kotlinie Kłodzkiej i ten moralizujący Tomek, który kiedyś, przypominam, chciał homoseksualistów przymusowo leczyć, jakby w inną stronę wiał, teraz nie idzie do Stanowskiego, bo on powiedział, że trzeba wychłostać, czy tam wystawić urzędniczkę, która chodzi i wstawia do miary.
Ty nie mówisz o tym, że przecież co jak co, ale Celikowski jest inteligentny i wie, że to nie jest groźba karalna, tylko to była metafora, figura retoryczna. Ale to,
jakby był głupi, to jeszcze byłoby jakieś wytłumaczenie dla niego. A w ten sposób po raz kolejny pokazał, że jest obrzydliwym koniunkturalistą.
Ja ci powiem, to w ogóle jest temat na osobną rozmowę. Kiedyś ja nawet napisałem też o tym na moim kanale Felieton, ponieważ problem ludzi, którzy się przechodzą na drugą stronę barykady w złudnym przekonaniu, że to już, że przechodzą, to już jest dużo, a teraz, kiedy przyniosą jakąś tam jedną główkę przywódcy albo coś, to wystarczy. Tymczasem ich główna pomyłka polega na tym, że jak już przeszli na drugą stronę, to ich nowi patroni żądają stałych usług.
Słuchaj, no trudno, muszę to powiedzieć na antenie Radia Wnet, najwyżej mnie skarci ojciec dyrektor Skowroński, ale ja zauważyłem, że ci tacy dziennikarze, którzy są zbyt często nadmiernie rozmodleni, publicyści, to bardzo, jakoś bardzo szybko zmieniają zdanie, jak gdzie indziej wiatr zawieje. I mógłbym tych nazwisk wymieniać i wymieniać.
Lepiej
i
nie wymieniać.
I ty mógłbyś też wymieniać.
Tych takich
rozmodlonych moralistów właśnie, no, ale przychodzi mi przynajmniej do głowy jeden z polityków, który wykopki robił, blokował wiedzę o wykopkach na Ukrainie, czyli o ekshumacjach, a kiedyś po prostu to był główny specjalista w Polsce od Pana Jezusa.
Właśnie,
jak się Panem Jezusem nie zajmował, to akurat się zajmował Matką Boską.
Właśnie w tej chwili nie wiem, czy starczy nam czasu, ale warto zasygnalizować, że ta sytuacja z orderem, z tym jest bardzo, bardzo niejasna. Ja ciągle nie wiem, czy ten order zostanie odebrany, a może zostanie to przełożone na święty nigdy. Natomiast zyskaliśmy nieoczekiwanego sojusznika w postaci prasy niemieckiej, różnych tych Allgemeine Zeitungów, którzy zauważyli banderyzm, zauważyli i pogrozili Zełenskiemu palcem, którego do tej pory nie używali.
Marcinie, dwie minutki, a ty książkę masz w przeciwieństwie do mnie. Właśnie nie masz, ale postanowiłeś,
ja
że
opowiedz. Spróbuję odtworzyć, może mi się otworzy.
Z telefonu do telefonu, tak? Nie tak, wiem, czy państwo zobaczą.
Zobaczą okładkę. Państwo, mam nadzieję. Mów. Bo jest okładka duża.
Duża, kolorowa flaga amerykańska.
I
wygląda
i sylwetki.
Wygląda jak komiks trochę.
Tak, sylwetki prezydentów. Jest to kolejna książka pana Roszkowskiego. Pan Roszkowski jest multiinstrumentalistą, ponieważ w świecie apostołów się orientuje. W świecie XX wieku.
I to jest prawdziwy.
I
to jest prawdziwy facet, który wie, co mówi o tym, a nie taki moralizujący.
Tak. I co więcej, cierpi za to, ponieważ jego podręczniki poszły na przemiał. Sam jest atakowany i może się tylko tym...
Ale słuchaj, Marcin, to ja zadam jeszcze jedno pytanie króciutkie na koniec.
Ale chcę powiedzieć, o czym ona jest, jeżeli pozwolisz. Że to jest, można powiedzieć, skrócona wersja tego, co Zaremba potrzebuje dziesiątek tomów. Jest to historia Ameryki od czasów najdawniejszych, ale co jest istotne, bo zwykle to autorzy pomijają. Czasy ostatnie. Pierwsza i aktualna kadencja Trumpa. Ruch MAGA. Łapie Roszkowski ten współczesny świat i pokazuje, ja tutaj użyję własnej metafory, która przyszła mi do głowy, na podstawie Churchilla. Ameryka być może jest najgorszym krajem na świecie, tylko nikt niczego lepszego nie wymyślił.
To króciutkie pytanie dotyczące tej książki. Ja mam nad jedną rzeczą się zastanawiam. Profesor Roszkowski, na których książkach ja się wychowywałem, mm-hmm. podręcznikach historii najnowszej.
Tej pod pseudonimem?
Najpierw tych pod pseudonimem jako Andrzej Albert, który rzeczywiście był mnie, to był pierwszy podręcznik, później z Anną Radziwiłł. Tak. Napisał 3 tomy podręczników, które były bardzo dobrymi, najlepszym podręcznikiem licealnym. Bardzo szczegółowym, co lubi, bo Roszkowski to straszny szczególarz, mhm. ale chciałem się zapytać o inną rzecz, ja go kojarzyłem jako historyka najpierw, właściwie takiego historyka ekonomistę opowiadającego, tak. I w tamtych książkach to jest bardzo mocno widoczne, on opowiada w dużym stopniu historię od strony procesów ekonomicznych, to jest kapitalne. Historyka polityki. Potem nagle staje się historykiem chrześcijaństwa, tak? I historykiem tak. starożytności równocześnie. No, potem tak. nagle pisze podręcznik, no, w którym łączy te różne rzeczy, ale teraz też, jeszcze zajął się Stanami Zjednoczonymi. Czy on się nie za wieloma rzeczami zajmuje?
Wiesz co, być może po prostu ma rozbudowany warsztat, ma pozaczynane rzeczy. Przecież bardzo wiele z tej wiedzy, która jest w książce o Stanach, to jest ta wiedza, którą zbierał do historii XX wieku dla młodzieży szkolnej.
To ja na pewno chyba w ciemno... Ja polecam. Ja w ciemno chyba też mogę polecić i też przeczytam książkę profesora Roszkowskiego Historię Stanów Zjednoczonych.
Duża książka.
Na rocznicę, która za kilka dni 4 lipca będzie 250.
Ją przyspieszono, ponieważ okazało się, że ważniejsze od rocznicy niepodległości jest
urodziny 80. Donalda Trumpa. Tak. Wiadomo, że to najważniejsze. Zaraz potem 250. rocznica odzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. Dwa najważniejsze wydarzenia w historii Stanów Zjednoczonych. Tak, w należytej kolejności. Dziękujemy serdecznie. Ja Marcin Wolski i Wiktor Świetlik.